Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Diuk. Moim gościem dzisiaj Maciej. Maciej Musiał. Trochę zbieżność z pewnym znanym aktorem, który też był gościem Ojców Jezuitów w Łodzi, ale nie mniej sympatyczny. Mam przed sobą Szum z nieba. Szum z nieba to jest drugi numer z 2018 roku, dedykowany na kwiecień, maj. I taki tytuł jest tutaj: Powrót do życia, świadectwo byłego świadka Jehowy. No i właśnie to jest świadectwo Maćka, które jest dzisiaj naszym gościem. Pewnie nie powiemy tego, tylko odsyłamy Państwa już teraz do tego szumu z nieba, bo nie będziemy tego powielać, ale myślę, że warto o paru rzeczach powiedzieć, jak to, Maciek, było z Tobą, bo z tego, co wyczytałem i z tego, co wiem, bo od razu powiem, że byłem też na mszy z modlitwą o uzdrowienie, gdzie Ty wyznawałeś wiarę.
Dokładnie.
I przystępowałeś do komunii, ja Cię wtedy widziałem faktycznie, było ogromne wzruszenie. No i teraz świadczysz o tym, że jesteś w Kościele katolickim, no ale powiedz mi chociaż chwilę, jak to było, jak byłeś u Świadków Jehowy?
No, nie wiem, od czego Ci zacząć, ale...
Czy byłeś takim zwykłym Świadkiem Jehowy, czy może takim bardziej aktywnym?
Tak.
Czy tam wszyscy są aktywni?
Oczywiście na początku, jak przychodzisz do świadków, wszystko jest fajnie i wszystko jest kolorowo i wszyscy się do ciebie uśmiechają, wszystko jest fajnie i po prostu poznajesz to wszystko, jak to wygląda i tak dalej. Więc angażowałem się tak w organizację świadków i tak jak wiesz, byłem dość mocno zaangażowany, bo byłem sługą pomocniczym, więc pomagałem aktywnie w organizowaniu różnych zebrań i też jakichś tam ewangelizacji. No tak, byłem dość zaangażowany.
Ewangelizacji powiedziałeś?
No nawet można powiedzieć, że to jest takie głoszenie, tak? Czyli świadkowie tak mówią na to, że głoszą, chodzą od domu do domu i udostępniają swoje publikacje, starają się czytać jakieś wersety wybrane, oczywiście z Pisma Świętego. Zazwyczaj są to jakieś krótkie fragmenty czytane i kładziony jest na nie nacisk, żeby pokazać jakieś rozbieżności w wierze, w odbiorcy, do którego się idzie.
Bo twoi rodzice byli katolikami, ochrzcili cię w Kościele katolickim, później
Dokładnie.
Wstąpili do Świadków Jehowy.
Tak.
No i ty i całe twoje rodzeństwo również zostaliście Świadkami Jehowy.
Tak było. Ja już jako dziecko byłem gdzieś tam, powiedzmy, wdrażany w to wszystko do tego stopnia, że no mama przychodziła do szkoły i mówiła, że ja nie będę obchodził świąt, nie będę obchodził imienin, nie będę obchodził urodzin. Gdzie troszeczkę, powiem szczerze, z perspektywy dziecka człowiek się czuje coraz bardziej wyautowany i mówi sobie, dlaczego tamto. No może jest to dość takie dziwne, bo kiedy człowiek już jest troszkę dojrzalszy i bada te sprawy dlaczego, to te odpowiedzi nie zawsze są satysfakcjonujące. Gdzieś tam to rozczarowanie zostaje później z tego, że było się pozbawionych pewnych kontaktów z ludźmi, było się gdzieś z boku, na marginesie jakimś takim społecznym.
No ale powiedziałeś, że byłeś głosicielem słowa u Świadków Jehowy.
No i tak jak każdy zresztą świadek jest do tego, można powiedzieć, zobowiązany. On się zobowiązuje z momentem chrztu do tego, że będzie chodził i to jest jakby... zobowiązanie, które się później na siebie bierze.
Ale w którymś momencie pojawiły się wątpliwości. Dlaczego?
Tak. Pierwsza z takich wątpliwości, to pamiętam, że było, ja czytałem dość intensywnie i codziennie czytałem Pismo Święte po 2-3 rozdziały przynajmniej, ale też taki moment, który tutaj można przeczytać w artykule o tym momencie, gdzie spotykam pewnego człowieka i co ciekawe, ja mu chciałem gdzieś tam przekazać pewne informacje z Pisma Świętego. Zapytałem go, czy mogę mu przeczytać jakiś fragment z Pisma. A ten pan tak patrzy na mnie i mówi, o Oczywiście. Proszę mi przeczytać Ewangelię świętego Jana. Otwieram pierwszy rozdział, pierwszy werset. No i zaczynam czytać. Że na początku było Słowo. I Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. No i tak popatrzył na mnie. Wręczył mi to Pismo Święte i po prostu odszedł. Pamiętam, że to było takie wrażenie na mnie wywarło, bo faktycznie Świadkowie Jehowy uznają Jezusa tylko za anioła lub archanioła, natomiast nie uważają, że jest Bogiem. Jeśli już muszą przyznać, że jest Bogiem, bo jest tak napisane nawet w tym wersecie, to piszą, że z małej, z Bogiem, bo uważają, że archanioł Michał to naprawdę jest Jezus, a to nie jest, że Jezus nie jest Bogiem.
I co, od tego czasu zacząłeś drążyć, że coś
mnie
jest
drążyło,
nie tak?
Mnie drążyło to, ale powiedzmy, sprawdzałem na wszelkie sposoby, we wszystkich źródłach dostępnych, oczywiście przez świadków, ten temat i te odpowiedzi mnie nie satysfakcjonowały, jakby nie wyczerpały moich pytań.
No i co?
No, musiałem się posłużyć innymi źródłami, jakby dalej drążyłem temat gdzieś w encyklopediach, gdzieś czytałem na temat tego, później Pismo Święte w innych przekładach. I co się okazało, wszystkie przekłady protestanckie i katolickie podają ten werset, o którym rozmawiamy, z dużej litery. Bóg z dużej litery, Jezus jest Bogiem.
Czyli cały czas się odwoływałeś do tego jednego wersetu, ale jak zacząłeś inne czytać już w tych przekładach nie Świadków Jehowy, no to tam też są rozbieżności pewnie,
tak,
nie?
Tak, tak, spore. Zresztą to jest w ogóle temat bardzo szeroki. Naprawdę... Gdyby ktoś chciał to zgłębić, to ja odsyłam do takiej książki też w obronie wiary, wydane przez człowieka, który też jest właśnie aktywnie w Kościele katolickim, Włodzimierz Bednarski. Właśnie konfrontuje naukę Kościoła katolickiego z wyznaniem Świadków Jehowy i te rozbieżności można też, więc powiedzmy na dalszym etapie już wychodzenia też między innymi posiłkowałem się też takimi porównaniami.
No i co się stało, że podjąłeś tak radykalną decyzję, że występujesz jednak z organizacji Świadków Jehowy, no i że szukasz Boga dalej, rozumiem, w Kościele katolickim?
Generalnie to powiem tak, że decyzja jest karkołomna, odejście od świadków. To jest karkołomna. Decyzję trzeba przemyśleć naprawdę. Znaczy, każdy przypadek jest inny oczywiście, ale myślę, że wiele przypadków Świadek Jehowy, jego przyjaciele to są głównie ludzie, on się otacza kręgiem samych Świadków Jehowy, głównie osoby, z którymi jest blisko, to są zazwyczaj tylko Świadkowie Jehowy. I decyzja odejścia ze Świadków Jehowy wiąże się z tym, że tracisz kontakt z tymi ludźmi, ponieważ oni się do ciebie przestają odzywać. Takie są zasady wewnątrz organizacji. Osoba, która odchodzi dobrowolnie lub jest usunięta z organizacji, jest ukarana przez pozostałych członków organizacji tym, że nie odzywają się do niej, łącznie z najbliższymi członkami rodziny.
No właśnie, bo ty masz siostry, masz rodzeństwo, wszyscy są Świadkami Jehowy.
Tak.
No, czyli w tym momencie nikt do ciebie się nie odzywa, tracisz kontakt z całą swoją rodziną.
Tak. W tym momencie jedyna z sióstr mam akurat siedem i jednego brata. Jedna siostra postanowiła zachować ze mną kontakt. Zresztą ona nie uczestniczy w życiu zborowym, w życiu świadków. Także to jest jedyna z mojego rodzeństwa, która po prostu ma jeszcze ze mną kontakt.
Czyli
z dziewięciorga nas wszystkich, tylko powiedzmy...
Nie, bo czasami ja widzę, że jak trudno nam się przyznać katolikom, mówię za siebie, do Boga gdzieś tam oficjalnie, a ty dosyć, że raz, że się przyznałeś do Boga, to dwa, masz świadomość, że no niestety cała twoja rodzina się od ciebie odwraca.
Krzysztof, ja ci powiem tak. Jak człowiek jest o czymś przekonany, jak dostanie taką łaskę od Boga, to uważam, że jesteś w stanie po prostu zagrać w życiu wabank i po prostu postawić wszystko na tą kartę. Mhm. Ja się nie zawiodłem.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Zrobiło się poważnie trochę i bardzo dobrze, bo to jest poważny temat dzisiaj. Często jest tak, że myślimy o świadkach Jehowy, że fajnie, fajnie, sympatycznie ludzie i może tak jest, ale nie znamy tego, co powiedziałeś, że jesteś w organizacji. Jak opuszczasz organizację, to nagle się okazuje, że nikt cię nie zna. Nikt ci nie mówi dzień dobry, nikt się z tobą nie wita, nikt ci nie uściśnie ręki. Jesteś wykluczony po prostu. To jest prawda. Tracisz wszystkich przyjaciół.
To jest prawda. Tym bardziej dziwią mnie troszkę takie sytuacje, gdzie się, ja nie oczekuję z tymi ludźmi kontaktu. Dziwią mnie troszkę takie sytuacje, gdzie widzę ludzi, którzy przez ostatnie naście lat bardzo mnie miło traktowali i dziś się mijamy na ulicy i odwracają oczy albo po jakimś kilkusekundowym albo sekundowym kontakcie wzrokowym ten wzrok gdzieś ucieka i ja nie oczekuję nawet jakiejś rozmowy, tylko po prostu oni są tak zblokowani, tak? Są zblokowani na, po prostu mają zakaz i to jest dla mnie nieludzkie, nie jest to dla mnie, niewiele ma to w związku z miłością dla mnie, tak ja to odbieram, jest to po prostu, według nich jest to okazanie miłości, natomiast ja tego tak nie odbieram.
Dobrze, to już o organizacji powiedzieliśmy, mamy obraz, więcej nie będziemy mówić, teraz już mówimy o tobie i o twoim nowym życiu teraz. Ja widzę cię na mszy z modlitwą o uzdrowienie u ojców jezuitów, jak ty wyznajesz wiarę. Jak do tego doszło?
No, powiem tak, generalnie najpierw była decyzja, żeby zakończyć sprawę ze świadkami, w związku z tym musiałem, żeby formalnie tam zakończyć sprawę, po prostu napisać bardzo oficjalne pismo, powołując się na różne paragrafy tej organizacji statutowych. Więc tak zrobiłem, napisałem, oświadczyłem, że bezpowrotnie tam po prostu opuszczam tą organizację, że jest moja niezgoda na wiele rzeczy i oczywiście jestem świadom różnych konsekwencji tego, i po prostu takie pismo dostarczyłem.
A jak trafiłeś do Kościoła katolickiego?
Jak trafiłem do Kościoła katolickiego? Tak naprawdę prosiłem Boga, żeby mi powiedział, czy on jest w Kościele katolickim. Ale bardzo dużo na ten temat czytałem. Czytałem Pismo Święte w przekładzie katolickim. I prosiłem też Boga, żeby mi pokazał różne rzeczy, żeby mi objaśnił. Zacząłem się modlić modlitwą Ojcze Nasz. Czytałem Pismo Święte z komentarzami katolickimi, z Ewangelia Jana całe objawienie, ponieważ też mnie trochę interesują interpretacje różne i no bardzo dużo czasu na to poświęciłem, naprawdę mnóstwo czasu na to, żeby to wszystko
przebadać. Ale ten krok musiałeś zrobić.
Tak. Był taki moment, że poprosiłem Boga, takie dość osobiste, co teraz powiem, ale poprosiłem Boga, żeby dał mi znak. I mówię, Boże, jak Ty jesteś w tym Kościele katolickim, to spraw, żebym ja gdzieś tam może znalazł jakiś różaniec czy coś takiego. I którego się. Na ten drugi dzień, kiedy odszedłem już od świadków, to kolejnego dnia sobie idę. Leży na chodniku kartka, na której jest napisane między innymi, że jak wyślę tą kartkę, to otrzymam różaniec. No.
Już wiem, co dostaniesz w prezencie po audycji.
Dziękuję. I faktycznie była to dla mnie odpowiedź, tym bardziej, że ktoś by mógł teraz powiedzieć sobie, że no tak, no znalazłeś tą kartkę, no ale raz, że to w tym dniu, że to była dla mnie odpowiedź, a druga sprawa, że no drugi dzień dostałem jeszcze pewne potwierdzenie, bo kiedy sobie rozmawiałem w myślach z Bogiem, jednocześnie widziałem bardzo wyraźny obraz Maryi. To jest dla mnie coś tak niezapomnianego, że to było dla mnie też potwierdzenie, że to nie był przypadek.
No dobra, i co? I stwierdziłeś, idę do
stwierdziłem, że zachęciło mnie to, żeby naprawdę pójść do tej parafii. Poszedłem do parafii i Tutaj spotkałem takiego księdza Kociołka i mówię do niego, że nie wiem, co zrobić, chciałem wrócić do kościoła katolickiego. Pokazuję mu odpis świadectwa chrztu, że jestem ochrzczony w kościele katolickim. No i co ja mam zrobić teraz, bo nie wiem w ogóle. Ksiądz tak się na mnie patrzy, mówi, ja nie mam czasu. Ale mówi, słuchaj, pójdź sobie na Sienkiewicza 60, tam są jezuici, oni pomagają takim ludziom. I tak zrobiłem, to był początek. To teraz musiałbym długo opowiadać na ten temat, bo to jednak proces był dość długi, żeby dużo czytania książek, dużo brałem udział też w seminarium Odnowy Wiary, spotkaniach mocnych w duchu.
To było wszystko przed, zanim wyznałem wiarę?
To było jeszcze zanim wyznałem wiarę, przechodziłem na te... Naprawdę były owoce tego wszystkiego. Były owoce, bo ja się bardzo w tym momencie też...
Czyli dużo... nie powiemy, że to było na emocjach, to wyznanie wiary, tylko to już było ugruntowane, byłeś pewny, że chcesz wyznać wiarę w Kościele katolickim.
Co ciekawe też, myślę, że ja bym tutaj powiedział też o bardzo ciekawym zachowaniu ojca Remigiusza, gdzie on dobrze wiedział, jaki ja mam dylemat i w ogóle nie naciskał w żaden sposób. On po prostu tylko czekał na taki moment, że ja do niego podejdę. I faktycznie po jednym ze spotkań mocnych w duchu, ja po prostu poczułem, że bardzo chcę podejść i gdzieś mi ten ojciec Remigiusz cały czas uciekał w prawo, w lewo. Nie chciał w ogóle, jakby może, czy zauważy. No chciało może zauważyć, ale był tak zajęty, jak zwykle. I porozmawialiśmy na ten temat. No, odpowiedź była taka, że ja powiedziałem, chciałbym bardzo mieć wyznanie wiary. Chciałbym w ogóle mieć sakrament bierzmowania, przyjąć pierwszą komunię. No i ojciec Remigiusz mówi, wiesz co, porozmawiamy o tym później. I to była jego odpowiedź wtedy. Także jeszcze to trwało jakiś czas, zanim w ogóle dostałem taką odpowiedź, czy to będzie możliwe. No i okazało się, że na kolejnej przyjął uzdrowienie będzie taka możliwość, więc...
No, z tego, co znamy ojca Remigiusza, to on nie mówi słów bez pokrycia, także musiał wiedzieć, że to będzie możliwe.
Tak.
Także, no. No i jak to się odbyło? Bo żeby wrócić na łono Kościoła katolickiego, trzeba...
Trzeba publicznie przyznać się ponownie po prostu tutaj przed wielką rzeszą ludzi. I powiem szczerze, że nie miałem z tym oporów, bo naprawdę Bóg mnie bardzo pobudzał do tego. Bardzo, bardzo chciałem, naprawdę. I to jest jeden z piękniejszych momentów mojego życia, to wyznanie. To było naprawdę coś dla mnie, to było dla mnie wspaniałe też przeżycie i myślę, że naprawdę Bóg w tym konkretnym momencie naprawdę, naprawdę bardzo był ze mną, bo nie jestem gdzieś osobą, której łatwo przychodzi wyjście przed taką rzeszę ludzi, a jednak Bóg mi dał takie wsparcie, że przeszedłem to z radością.
Bo wtedy też mogłeś przyjąć swoją pierwszą komunię.
Tak, i przyjąłem w tym dniu, to był 27 listopada, przyjąłem pierwszą komunię. Tak. To jest jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia, konkretnie ten moment.
Służebnico pokorna, uznająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym. pośredniczko wszelkich łas, bez granic otwarta, pośredniczko łas. Za mną prośni, ze mną bądź, za mną prośni, ze mną bądź, za mną prośni, ze mną bądź, za mną prośni, ze mną
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
No wiem i też się tego dowiedziałem z rozmowy z tobą wcześniej, że jesteś też słuchaczem Radia Niepokalanów.
Tak, oczywiście. To się tak w ogóle ciekawie złożyło, bo zupełnie przypadkowo, jako że miałem taką pracę, że byłem, powiedzmy, no, w laboratorium, pracuję w laboratorium, byłem sam w tym laboratorium. No, po prostu jakoś w jakiś sposób sobie umilałem czas i tak przełączając stację, czasem trafiałem na to Radio Niepokalanów i tak troszkę miałem opory, żeby je słuchać. Natomiast któregoś razu przyszedł do mnie kolega z pracy, zresztą bardzo fajny, no świetny człowiek, który się później dowiedziałem, że właśnie jest bardzo takim gorliwym katolikiem. Powiedział mi takie słowo: spróbuj sobie posłuchać tego Radia Niepokalanów, tam czasem fajna muzyka leci.
No to dobra, to była taka dygresja. Dygresja, więc... Tak. To jest też fajne. Ale wracamy do tematu. Chciałem cię zapytać o relacje teraz, jakie masz. Czy udaje się te relacje, bo wiem, że twoi rodzice już też nie są w organizacji Świadków Jehowy. Czy jakby odbudowujesz z nimi te relacje teraz? No bo też nie miałeś z nimi kontaktu
tak,
przez jakiś
tak,
czas.
Tak, oczywiście. Z moim tatą rozmawiamy regularnie. Mamy też pewne tematy na temat kościoła, rozmawiając z moim tatą, gdzieś tam go zachęcam, on też tam ma jakieś swoje zdanie, ale
dobrze, że już możesz z nim rozmawiać.
Tak, mogę, tak, bo faktycznie...
Bo z rodzeństwem, oprócz jednej siostry, tej najmłodszej, to
tak,
niestety nie możesz cały
odchodząc
czas.
Od świadków, wiem, że też straciłem z jednej strony kontakt z moim rodzeństwem, natomiast tutaj, tak jak zauważyłeś, kontakt z moimi rodzicami jest i nie ma też jakichś, powiedzmy, przeszkód, a wtedy, będąc w Świadkach Jehowy, groziło mi wyrzucenie. Uh-huh. W momencie, który może by mi nie odpowiadał tak bardzo na odejście.
Jeszcze chciałem cię podpytać o jedną rzecz, teraz przeskakując na kolejny temat, bo też wiem, że zapałałeś miłością do Niepokalanej. Raz, że po tym obrazie, który gdzieś Pan Bóg ci przywołał, myślę, że Maryja też.
To była Maryja, to konkretnie widziałem jasnogórską Maryję, widziałem obraz, konkretny obraz. Uh-huh. Tak.
I co, coś jest jakiś ciąg dalszy tego?
Jest ciąg dalszy.
Jesteś bardziej maryjny?
Jestem. Ja powiem szczerze, że no, potrafiłem też w takich trudnych momentach mojego życia być w Częstochowie codziennie na apelu jasnogórskim.
Z Łodzi?
Nie, no tam już nocowałem w Częstochowie. więc naprawdę gdzieś dla mnie Maria jest niesamowitą ewangelizatorką i ja to po prostu jakoś tak czuję. Nie wiem nawet, jak to określić, ale miałem konkretne takie znaki, powiedzmy, związane właśnie z Marią, że ona mi okazała wielką miłość, bo ja też pewną rzecz powiedziałem, że kiedy w sierpniu jeszcze byłem Świadkiem Jehowy, słyszałem to w Radiu Niepokalanów, że pielgrzymka, która idzie bodajże z Łowicza, przyjmuje takie intencje przez internet, gdzie można wysłać. I ja wysłałem taką intencję, żeby mnie uwolnić od Świadków Jehowy. I myślę, że gdzieś tam to wstawiennictwo Maryi też było tutaj istotne. I gdzieś tam w moim życiu zaczęło się przewijać to wstawiennictwo Maryi, bo dowiedziałem się też, że od 2 lat mój tata jeździł, mimo tego, że jakoś nie jest może oficjalnie w kościele, to jeździł na Kalwarii Zebrzydowską od 2 lat się o mnie modlić. I właśnie był tak do tego stopnia maryjny, że potrafił na mszy przejść pomiędzy wszystkimi i skręcić do kaplicy Maryi i się modlić tam. Naprawdę, także no jakoś myślę, że tutaj to wstawiennictwo Maryi gdzieś przy tym moim nawróceniu jest ważne. Jest ważne.
Maćku, czego ci życzyć? Tak się zastanawiam.
Czego mi możesz życzyć? Tego, żebym zawsze trwał przy Panu Bogu, tak jak do Niego zapałem miłością, żeby tak było i po prostu pokładanie sobie teraz życia, tak, na nowo. Jestem w jakimś punkcie zerowym, zostałem po prostu z tym wszystkim sam w tym momencie. Rozleciał się też związek niesakramentalny, więc no... Także wyszedłem trochę pogruchotany z tej całej sytuacji. Natomiast powiem szczerze, Bóg daje takie łaski w momencie, jak się zrobi krok po wodzie, to naprawdę Bóg cię trzyma za rękę i pokazuje ci, możesz iść dalej.
W twoich oczach widać radość i nadzieję.
Amen.
Amen. Maciek, bardzo ci dziękuję za twoje świadectwo. Bogu dziękuję i Maryi przede wszystkim za to, że jesteś w Kościele katolickim teraz, że jesteś z nami, że możesz świadczyć o tym, o Panu Bogu, że możesz świadczyć i o Maryi też niepokalanej. Drodzy Państwo, zachęcamy. Szum z nieba, drugi numer z 2018 roku, możecie tam zajrzeć. Powrót do życia, świadectwo byłego świadka Jehowy. I też zaglądajcie na kanał Mocnych w Duchu. Kanał jest na YouTubie, wystarczy wpisać. I tam też jest, przypomnij mi Maciek, jak się nazywa?
Wyznanie wiary byłego świadka Jehowy. Wystarczy w YouTubie wpisać i tam znajdziecie ten film.
Tam cię można zobaczyć też.
Tam można zobaczyć to całe wyznanie wiary. Właśnie. I też...
Że to się wszystko zadziało.
Tak, Ewangelię, homilię, także...
Także jak ktoś ma niedosyt po dzisiejszej audycji, to zapraszamy i do lektury Szumu z Nieba, i zarówno na kanał YouTube'a, tam na kanał Mocnych w Duchu można sobie więcej informacji tam zaczerpnąć. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
A my się słyszymy za tydzień. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.